Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w magazynie będziemy opowiadali o żołnierzach wielkopolskich, którzy uczestniczyli w wojnie polsko-bolszewickiej, bo takowe oddziały były istotnym wzmocnieniem polskiej armii. O tych wydarzeniach, o udziale wielkopolskich żołnierzy w wojnie polsko-bolszewickiej rozmawiam z panem Adamem Pleskaczyńskim z Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Dzień dobry Państwu. Powinniśmy zacząć trochę od wcześniejszej historii. Gdzie są te wszystkie początki oddziałów wielkopolskich, które wzięły udział w walkach z bolszewickimi? Przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Wielkopolska, czyli ta część, która znajdowała się pod zaborem pruskim, była obszarem, na którym nie toczyły się w czasie I wojny światowej działania wojenne. Już z tej racji był to teren uprzywilejowany. Był to teren różniący się również od innych części zaborów, ponieważ byli to ludzie z reguły przeciętnie lepiej wykształceni. Co prawda nie było tam uniwersytetu, natomiast alfabetyzacja była bardzo duża, kultura rolna była bardzo duża. To byli ludzie, którzy musieli zmagać się z zaborcą pruskim, w związku z czym przejęli pewien zakres cech, które takich jak punktualność, jak kultura pracy, jak stosunek do obowiązku, który na plus wyróżniał ich w stosunku do Polaków mieszkających w innych zaborach. Oczywiście byli też nosicielami pewnych cech, które irytowały Polaków w innych zaborach. Ale póki co musimy sobie powiedzieć jasno, kiedy Polska wybiła się na niepodległość w listopadzie 18 roku, w tym czasie Wielkopolska znajdowała się w ramach państwa niemieckiego, już wtedy nie cesarstwa, ale republiki, i były tam bardzo silne oczywiście oczekiwania, że połączy się po 123 latach niewoli z resztą Polski. Ale to nie było takie proste, to nie byli ludzie jednorodni, to była cała plejada różnych opcji. Przede wszystkim wierzono, że alianci, i to mówię o władzach, o elitach politycznych tamtego okresu, wierzono, że alianci zachodni doprowadzą w wyniku negocjacji i pertraktacji pokojowych z Niemcami do pokojowego przyłączenia Wielkopolski do reszty kraju.
Ale to nie udało się. W związku z tym poznaniacy, wielkopolanie, wykazali się absolutną niesubordynacją, niepruskością, bo zniecili powstanie, które wygrali i przyłączyli Wielkopolskę do Polski.
I to było bardzo dziwne i nietypowe, dlatego że pamiętam, odnalazłem takie materiały ze stycznia 19 roku, czyli zaledwie kilka dni po wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przypomnijmy tą datę, 27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie, które rozlało się z Poznania na całą prowincję i bardzo szybko, w ciągu kilku tygodni, doprowadziło do zajęcia większej części tejże prowincji poznańskiej. I po kilkunastu dniach pojawiły się w prasie warszawskiej, w faktycznej Polsce, informacje, że z niedowierzaniem nie mogło wybuchnąć żadne powstanie. Są to informacje nieprawdziwe, ponieważ poznaniacy wykonują polecenia swoich przywódców politycznych i to jest niemożliwe. To są ludzie subordynowani, zdyscyplinowani i to jest niemożliwe. Ale faktycznie Powstanie Wielkopolskie miało charakter absolutnie spontaniczny, wbrew tym czynnikom politycznym, i o zgrozo z punktu widzenia Niemców, objęło ono cały obszar praktycznie prowincji i bardzo szybko doprowadziło do wyzwolenia się spod dominacji niemieckiej. Ale sytuacja nie była komfortowa. Muszę Państwu powiedzieć jedną bardzo interesującą rzecz, która być może z punktu widzenia innych regionów Polski nie jest oczywista. Otóż do armii niemieckiej na szczeble oficerskie, sztabowe, nie przyjmowano z reguły Polaków. A zatem byli tu doskonale wyposażeni, wyszkoleni żołnierze, zwykli żołnierze szeregowi oraz podoficerowie, no kwiat armii pruskiej, niemieckiej, najlepszy w kontynentalnej Europie. Natomiast brakowało wyższych dowódców wojskowych, którzy by mogli tą armię, która się tworzyła spontanicznie, poprowadzić. Garstka oficerów wyższych, dosłownie kilku, oraz przede wszystkim młodzi oficerowie, podporucznicy. I co trzeba było zrobić? Pierwszym dowódcą powstania, jak wiemy, był Stanisław Taczak. Był to rodzimy wielkopolski oficer, ale nie miał tych kwalifikacji. I w związku z tym, tutaj dochodzimy do tego sedna. Powstanie Wielkopolskie jakie było skuteczne dzięki współpracy pomiędzy Polakami z różnych zaborów. W tym celu Piłsudski zdecydował się wysłać do Poznania bardzo dobrego oficera, zresztą konkurenta do władzy politycznej tutaj w Warszawie, generała Józefa Dowbora-Muśnickiego. Człowieka niezwykle wykształconego wojskowo, chyba najlepszego w ówczesnej Polsce, który był byłym generałem Armii Rosyjskiej. Nawet miał być w pewnym momencie kandydatem na wodza Armii Rosyjskiej po rewolucji. Natomiast Dowbor-Muśnicki wziął ze sobą kilkuset, około 200 oficerów wywodzących się głównie z pierwszego Korpusu Polskiego w Rosji, byłych oficerów pierwszego Korpusu Polskiego w Rosji, czyli de facto byłych oficerów rosyjskich, Polaków, którzy przybyli do Wielkopolski i zaczęli robić robotę najważniejszą. I to ma wpływ na tą historię, którą sobie tutaj dzisiaj opowiadamy. Mianowicie oni wyszkolili i doprowadzili do stworzenia profesjonalnej armii. Profesjonalnej, regularnej. Z tych oddziałów powstańczych, spontanicznych, takich, które sobie tam organizowały się do boju tylko ad hoc, które po zdobyciu jakichś obiektów rozchodziły się na zupę do domu, dosłownie wypuszczały Niemców do domu, żeby wrócili do Niemiec. Z tych żołnierzy trzeba było stworzyć profesjonalną armię. Józef Dowbor-Muśnicki powiedział na samym początku tak: ja nie wierzę w żadne legiony, to była aluzja oczywiście do legionów Piłsudskiego, z którymi się nie lubił. Ja nie będę robił żadnej cywilbandy, tak się wyraził, tylko chcę stworzyć formalną, normalną armię. I rzeczywiście w tym okresie pomiędzy rozejmem w Trewirze 16 lutego 19 roku, kiedy działania powstańcze zamarły generalnie, chociaż oczywiście dochodziło tam jeszcze do pojedynczych akcji, a faktycznie pokojem wersalskim w czerwcu 19 roku, ten czas został wykorzystany na stworzenie super nowoczesnej armii. Oddziałów, które będą uważane za najnowocześniejsze w całej Polsce. Nie byliśmy niepokojeni specjalnie działaniami wojennymi. Mieliśmy czas, mieliśmy pieniądze, ponieważ armia to są pieniądze. Tutaj był duży odruch takich społeczeństwa poznańskiego, wielkopolskiego, którzy składali pieniądze na budowanie tej armii. Mieliśmy niesamowite zapasy uzbrojenia, przede wszystkim umundurowania niemieckiego. Ludzie, którzy wstępowali lub byli brani do armii, mieli doświadczenie wojskowe i w ten sposób stworzono niesamowicie nowoczesne, jak na tamte czasy, i przede wszystkim grupy żołnierzy z butami. No to też jest taki tam charakter tamtych lat. W tamtych latach buty były dużym problemem, szczególnie na wschodzie Polski. Świetne niemieckie mundury, oczywiście z naszymi polskimi orzełkami, wyposażeni w niemiecką broń, w niemieckie wyposażenie, według niemieckich generalnie komend zmieszanych z tymi komendami z pierwszego Korpusu Dowbora-Muśnickiego, i tworzy się fantastyczna armia. To są jedna, druga, trzecia dywizja strzelecka, czyli trzy dywizje strzeleckie czteropułkowe, bardzo dobrze wyposażone. Do tego jeszcze trzy pułki artylerii polowej, dwa pułki artylerii ciężkiej, a do tego jeszcze lotnictwo, do tego jeszcze oddziały weterynaryjne, saperzy i tak dalej, i tak dalej. I szkolnictwo rozbudowane. Proszę sobie wyobrazić, w tym krótkim czasie kilkudziesięciu dni zaczęto tworzyć tak wspaniałą armię. Kiedy Dowbor-Muśnicki przybył do Poznania, oddziały powstańcze liczyły 16 tysięcy. W tym momencie, kiedy w czerwcu doszło do pisania pokoju, to już liczyła ta armia ponad 100 tysięcy zaprawionych, wyszkolonych żołnierzy. Na nich oczekiwała Polska. Ale zanim poznaniacy puścili tych żołnierzy, czy Dowbor puścił tych żołnierzy na wschód, były już pierwsze prośby o to, żeby te oddziały poszły na pomoc Lwowowi. I tak było w marcu 19 roku, kiedy osobiście ówczesny premier Paderewski zwrócił się do władz wielkopolskich z prośbą, bo sytuacja we Lwowie, jak wiemy, była dramatyczna i każdy oddział się liczył, był liczony na wagę złota. W tym momencie zwrócił się Paderewski z prośbą o to, żeby wysłać tam jakieś oddziały. Poznańcy niechętnie chcieli się pozbyć, ponieważ jakichkolwiek oddziałów, ponieważ zagrożenie niemieckie formalnie było. Na granicy stali i nie wiadomo było, jak zareagują. Ale stworzono pierwszy ochotniczy pułk poznańsko-lwowski, który wyruszył na wschód, a później grupę generała Konarzewskiego. Generał Konarzewski to też był były dowborczyk, oficer armii rosyjskiej, który został wysłany w takim mocnym zgrupowaniu. I co tam się działo w okolicach Lwowa, jak się pojawili Poznańczycy, bo takich wtedy nazywano, w tych swoich niemieckich mundurach przerobionych na modłę polską, z takimi charakterystycznymi rogatywkami, Ukraińcy zaczęli ich nazywać rogatymi diabłami. To była prawdziwa masakra. Oni się, ci żołnierze wychowani na frontach zachodniej Europy, zachowali zupełnie inaczej niż do tej pory. Szli tylarierom, nie kłaniali się kulą dosłownie, wykazywali się absolutną brawurą i byli świetnie wyszkoleni. Rozkazy padały często po niemiecku albo jakąś łamaną polszczyzną i w tym momencie Ukraińcy cofali się w popłochu. Rzeczywiście szybko zrobili to, co Poznańczycy potrafią robić porządnie, czyli pokonali wroga, niespecjalnie się tym przejmowali, wykazywali się pewną butnością, trzeba powiedzieć, i takim stosunkiem do Polaków z innych zaborów, jeszcze na tym etapie, no można powiedzieć, taki, z taką pewną wyższością patrzyli na nich, szczególnie kiedy patrzyli, jak oni są wyposażeni, ale faktem jest, że bardzo, bardzo pomogli. Drugim takim oddziałem to był Batalion Śmierci, Ochotniczy Batalion Śmierci, ale on został skierowany na front litewsko-białoruski. Batalion Śmierci składał się z wyrzutków, to znaczy to byli tacy anarchizujący, lewicujący żołnierze, którzy mieli takie ciągoty rewolucyjne, jeszcze tam marzyli o tym, żeby przy okazji odzyskania niepodległości zrobić tutaj taką rewolucję może socjalistyczną. Nie za bardzo nadawali się do tego wojska, który sobie dobór wymarzył i on postanowił się ich pozbyć. I mniej więcej tych 400 żołnierzy, taka, pamiętam, to była parszywa dwunastka, a tu mamy parszywą 400. I tych parszywców wysłano na wschód. Oczywiście to byli porządni ludzie, ale mieli takie właśnie ciągoty, takie trochę niesubordynowani byli. Mieli też takie charakterystyczne na tych rogatywkach poniżej orzełka czaszki z piszczelami i to ich odróżniało. I ten oddział takich wyrzutków, kiedy jechał na front litewsko-białoruski, zatrzymał się chwilowo, tak się złożyło, w Warszawie, a okazało się, że w Warszawie na Placu Saskim postanowiono zorganizować, jak się pojawili Poznańczycy, taką uroczystość zjednoczenia symboliczną Armii z Trzech Zaborów. I między innymi oni zostali do tego celu jakby wynajęci. Ich losy potem są różne, bo to się rozpłynęli w tych oddziałach legionowych, natomiast ci z Lwowa, spod Lwowa wrócili do Wielkopolski. I wówczas dochodzimy do sytuacji, kiedy do tego 28 czerwca 19 roku, kiedy zostaje zawarty traktat wersalski i wówczas Wielkopolanie jakby mogą całą tą siłę, którą do tej pory trzymali na zachodzie, Wojsko Polskie może wykorzystać ich do walki na wschodzie. Już wtedy ta wojna polsko-bolszewicka zaczyna dojrzewać, już są pierwsze problemy i zagrożenie bolszewickie wzrasta. I trzeba powiedzieć wyraźnie, że spośród tych trzech dywizji jedna zostaje wysłana na osobisty rozkaz Piłsudskiego na front litewsko-białoruski. Pod dowództwem też na osobiste żądanie Piłsudskiego Daniela Konarzewskiego, tego samego generała, który walczył we Lwowie. I rzeczywiście jest to odpowiedni moment, ponieważ sytuacja tutaj nabrzmiała, jest bardzo poważna i wielkopolskie oddziały przybywają. W tym momencie następuje bardzo taki spektakularny atak. Polacy zdobywają, Wielkopolanie zdobywają Mińsk, stolicę dzisiejszą Białorusi, wówczas nazywany Mińskiem Litewskim, a następnie w fantastycznej akcji zdobywają Bobrujsk nad Berezyną. No, to jest to potężna twierdza, która będzie stanowiła przez kilka miesięcy najbliższych taką najbardziej na wschód wysunięty posterunek Rzeczpospolitej. I rzeczywiście na tej Berezynie ta dywizja jest trochę tak rozstarta jak cienka warstwa masła na kromce chleba, ponieważ jest to dosyć duży, 150-kilometrowy odcinek i wiedząc, że przewagę mają bolszewicy, Wielkopolanie urządzają aktywną obronę. To znaczy co jakiś czas przekraczają tą Berezynę i atakują bolszewików to tu, to tam, to owam, żeby kontrolować sytuację. Oczywiście pozostałe dwie dywizje były wykorzystane do rewindykacji ziem przyznanych nam przez Traktat Wersalski, czyli w styczniu 20 roku przyłączenie Pomorza oraz tych okrawków Wielkopolski, które nie zostały zdobyte przez powstańców. Pamiętamy, że już w marcu bolszewicy przygotowują się do operacji takiego potężnego uderzenia przeciwko Polsce. Te wiadomości dochodzą dzięki działalności wywiadowczej do wiedzy Józefa Piłsudskiego i teraz te pozostałe dwie dywizje również są wykorzystane. Między innymi jest to dywizja, one potem zmieniły nazwę, ponieważ musimy tu powiedzieć wyraźnie, że do tej pory one jeszcze występują jako formalnie oddziały Armii Wielkopolskiej, czyli tej wywodzącej się bezpośrednio z powstania wielkopolskiego i z tej działalności dobora Muśnickiego, ale później są one włączane do Wojska Polskiego. Cała Armia Wielkopolska zostaje włączona. To jest jakiś proces, ale generalnie do końca 19 roku i wówczas następuje zmiana numeracji. Pierwsza dywizja Szelców Wielkopolskich staje się 14. Dywizją Wojska Polskiego, druga 15., trzecia 17. I rzeczywiście 15. zostaje wysłana na Ukrainę. W kwietniu rusza w tej wielkiej operacji, która przyszła do historii pod nazwą Wyprawy Kijowskiej i między innymi towarzyszą jej ułani Wielkopolscy, którzy jako pierwsi w ogóle 7 maja wkraczają do Kijowa. To było stosunkowo łatwe, jak wszyscy wiemy. Potem następuje zwrot akcji. Bolszewicy atakują w celach takich dywersyjnych. Organizują w czerwcu atak na froncie północno-wschodnim, tam właśnie, gdzie się znajdują nasi żołnierze wielkopolscy. No cóż, to się udaje ich odeprzeć, ale wszyscy mają świadomość, że to się udało odeprzeć, ale potężny atak będzie skierowany ponownie. Wszystkie siły idą na front północno-wschodni. To oczywiście osłabia sytuację na Ukrainie. Tam Piłsudski liczył na poparcie Ukraińców, którzy będą walczyli ramię w ramię z Polakami. Tu się przeliczył. No i w tym momencie następuje tragedia. Na południu atakuje Budionny, na północy rusza w lipcu kolejna ofensywa, tym razem tak potężna, 4 lipca, że i Rosjanie, trzeba powiedzieć, atakują w najbardziej newralgiczny punkt, na teren obsadzony przez pierwszą dywizję litewsko-białoruską. Jest to dywizja jedna z najsłabszych. Ona jest spontaniczna, składa się z patriotów, ludzi z Kresów, ale no niestety ona nie jest dobrze wyszkolona. Rosjanie atakują w nią, ona znajduje się na lewej północnej flance, w związku z tym front się zwija. Ostatni na południu są Wielkopolanie 14 Dywizji Konarzewskiego i oni też muszą się wycofać. I teraz te kilka tygodni cofania to jest potworna sytuacja dla wszystkich, ponieważ morale upada. Odbywa się ten odwrót w fatalnych warunkach. Wydaje się, że nikt nie będzie już miał szans, żeby nad tym zapanować. Ja tego do końca nie rozumiem, dlatego że siły bolszewickie i ich jakość dowodzenia oraz jakość samych żołnierzy była stosunkowo mała. Wydaje się, że ten plan, ta koncepcja obrony, czyli tego rozciągnięcia tyraliery wojsk nielicznych, bo myśmy mieli mniej wojska, no była absolutnie wadliwa. Raczej, jak później twierdzili różni teoretycy wojskowi, należało stworzyć silne punkty oporu i nimi manewrować i walczyć. Ale póki co w lipcu wycofujemy się. Warunki są okropne. Napadają nas również lokalni mieszkańcy, którzy sprzyjają bolszewikom. Szerzy się panika w niektórych oddziałach. Wielkopolskie oddziały na tym tle, no okazuje się, że prezentują się całkiem nieźle. W miarę w porządnym stanie wycofują się, chociaż w porządnym. Mają czerwonkę, mają choroby, pełno wszy, pcheł. No naprawdę sytuacja jest dramatyczna. Próby oporu nad Bugu no nie udają się, chociaż zdobywamy trochę czasu. I wówczas następuje ten geniusz polskiego sztabu generalnego, generała Rozwadowskiego, Piłsudskiego, wielu osób. To nie jest zwycięstwo jednej osoby, to jest zwycięstwo całej grupy osób zaangażowanych w prowadzenie tej akcji. I najważniejszy moment, oderwać się od bolszewików i zrobić skok pod kątem 90 stopni, czyli przemaszerować tak naprawdę przed nosem bolszewików. I o to właśnie chodziło, to się udało. Piłsudski zorganizował silną grupę uderzeniową nad Wieprzem w okolicach Dęblina i tam wziął najlepsze dywizje. Na jedną z tych dywizji, przy której zresztą stacjonował w czasie tego słynnego uderzenia, w czasie Bitwy Warszawskiej, to była co? To była 14 Dywizja Piechoty, czyli nasza wielkopolska, dawna pierwsza Dywizja Strzelców Wielkopolskich. Świetnie wyposażona, świetnie wyszkolona. Naprawdę te kilka dni odpoczynku, które im zafundowano, wymieniono im umundurowanie stare jeszcze zimowe na letnie, pozbyto się tych wszy, pcheł, wymyto, wypoczęto, dostarczono nowych posiłków. Dużo ochotników, którzy się zgłosili, zostali dostarczeni do tych oddziałów. Ich wartość bojowa była nikła, albo żadna wręcz. Natomiast co oni wnosili? Entuzjazm. To byli młodzi ludzie, generalnie najczęściej gimnazjaliści lub synowie rzemieślników, ale ich entuzjazm w to, żeby zwyciężyć, no naprawdę podniósł morale wojskowe. Ale najważniejsza była akcja, którą należało przeprowadzić. Dywizje wielkopolskie zostały rozdzielone w ten sposób, że do armii 5. Armii Sikorskiego na północy przyporządkowano 17. Dywizję Piechoty. 15. broniła bezpośrednio Warszawy w ramach 1. Armii, natomiast w tej grupie uderzeniowej podstawową jednostką była 14. Dywizja Piechoty. I faktycznie, pierwsze uderzenie bolszewików tam na północ, udało się to zapanować. To była ciężka sprawa. Właściwie bitwa toczyła się tam na północy i Sikorski musiał wytrzymać te nieprawdopodobne ataki nieprawdopodobną siłą. Tam poszło to podstawowe uderzenie. Warszawa wcale nie była tak mocno atakowana, ponieważ te siły były skoncentrowane na północy. I kiedy oni wytrzymali i bolszewicy weszli głęboko na linię Wisły, no to w tym momencie nastąpiła fenomenalna akcja. Między innymi z udziałem 14 Dywizji Piechoty Konarzewskiego. Chodziło o zamknięcie w takim worku oddziałów bolszewickich, odcięcie ich, zamknięcie drogi poprzez dotarcie jak najszybciej do Prus Wschodnich. I rzeczywiście, faktycznie, bolszewicy wpadli w panikę, zaczęli się wycofywać, a wiadomo, że przy cofaniu się, przy tej panice można zadać nieprzyjacielowi największe straty. No i zginęło kilkadziesiąt tysięcy bolszewików i kilkadziesiąt, 60 musiało wejść na terytorium Prus Wschodniej byli internowani, no to rzeczywiście zmieniło sytuację na froncie. Podstawową rolę to odegrała ta 14. Dywizja, która zdobyła Mińsk Mazowiecki i potem poszła w kierunku na północ, ale również 15. 15. Dywizja jest o tyle ciekawa, że ta dywizja właśnie wyzwalała zachodnie obszary dzisiejszego województwa podlaskiego. No też tutaj stąd jesteśmy z naszą wystawą, bo chcieliśmy pokazać również ten udział w wyzwalaniu tej części województwa podlaskiego. Zdobyli Zambrów, zdobyli Łomże, tam zdobyli około 2000, 15. Dywizja, około 2000, ciężkie walki były, trzeba powiedzieć, bolszewickich jeńców, a potem bardzo ważna akcja. To było dotarcie do Kolna, które leżało wówczas koło granicy z Prusami Wschodnimi, a tam w kierunku na Kolno przebijała się ta słynna, mordercza siła, jaką był korpus kawaleryjski. Gajchan po drodze roznosił polskie oddziały, czy to ochotnicze, czy to regularne, dokonywał masakry jeńców i to była silna i szybka jednostka, no kawaleryjska. I tutaj natrafili na poznaniaków, na Wielkopolską 15. Dywizję. 15. Dywizja pierwszych dwóch godzin ataku odparła 10 szarży kawaleryjskich i nic nie mogli zrobić i nie mogli się przebić. No i w tym momencie do 25 sierpnia trwały te walki. Wtedy Gajchan stwierdził, że nie ma innego wyjścia, jak z resztkami 4. Armii przedostać się na stronę niemiecką, gdzie byli internowani. Późniejsze działania z jednej i drugiej dywizji również dotarły tutaj te oddziały na teren Podlasia. 15. Dywizja znów się zasłużyła w walkach na terenie Puszczy Białowieskiej. 14. została skierowana bardziej na południe. No ale to już jest następna operacja, czyli bitwa niemiecka, która ostatecznie zadecydowała o pozytywnym dla nas zakończeniu tej wojny.
Wojny polsko-bolszewickiej. Przed panem album Oddziały Wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej. Jest pan jednym z współautorów. Jeśli ktoś z państwa jest zainteresowany udziałem wielkopolskich wojsk w tych działaniach na froncie wschodnim, to do tego albumu odsyłamy. Również do obejrzenia wystawa, którą otwarto w czwartek 1 października przed Białostockim Teatrem Dramatycznym i tam fotografie, opisy, informacje związane z udziałem wojsk wielkopolskich w tych działaniach wojennych. Temat bardzo ciekawy, rocznica setna zobowiązuje. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Naszym gościem był dr Adam Pleskaczyński z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Lech Pilarski, do usłyszenia.